Popołudnie wnet.
Za kwadrans, godzina 6:00, powoli zmierzamy do końca dzisiejszego popołudnia, ale jeszcze jeden temat europejski. W studio Paweł Pietkun, dziennikarz, tygodnik Solidarność. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam serdecznie. Tygodnik Solidarność i Gazeta Obywatelska. W tych dwóch tytułach piszę, jestem winien tutaj i słuchaczom, i obu tytułom ukłon.
Ukłon. Europejska lekcja demokracji, czyli wojna o zasoby. Tekst o tym, jaka jest podstawa, jaka jest prawdziwa przyczyna agresji albo braku zrozumienia Brukseli na działania polskiego rządu.
Myślę, że możemy mówić tutaj już o agresji. Praktycznie od początku rządu, obecnego rządu, właściwie od ostatnich wyborów parlamentarnych, Unia Europejska próbuje Polskę dyscyplinować, karać, przeszkadzać w reformach. Przepraszam najmocniej. To się nie dzieje bez powodu. Dałem w tytule tego tekstu, który pan ma przed sobą, panie redaktorze, dałem tą wojnę o zasoby, dlatego że faktycznie jest to wojna o zasoby. Proszę sobie wyobrazić, jakiego rodzaju groźbę ze strony Polski widzi Unia Europejska. Otóż Polska była dostawcą najważniejszego zasobu na rynek europejski, czyli taniej siły roboczej, dobrze przygotowanej, dobrze wykształconej, niedrogiej siły roboczej. Dopóki Polakom opłacało się, może nie tyle opłacało się, co duża część rodzin czuła taką konieczność wyjeżdżania z Polski, dorabiania, zarabiania gdzieś godnie, to Polska była w porządku. Dopóki w Polsce można było inwestować pieniądze, kupić spółkę z udziałem Skarbu Państwa za bezcen. Proszę sobie przypomnieć, że Donald Tusk jako premier lat temu, powiedzmy 10 niecałe, proponował sprzedaż polskich linii lotniczych. Nikt nie powiedział, że nie wolno się pozbywać rodowych sreber. Nie wolno się ich pozbywać. Dzisiaj Unia Europejska jest niezadowolona z tego, że Polacy wybijają się na tą gospodarczą niepodległość. Sytuacja gospodarcza Polski, co z ostatnich danych GUS-owskich wyraźnie widać, jest coraz lepsza. Mamy bardzo duży wzrost gospodarczy w porównaniu z resztą krajów Unii, starych krajów Unii. No i przede wszystkim Polacy już nie deklarują tak chętnie wyjazdu i wiązania się z innymi krajami. I stąd to dyscyplinowanie, stąd te kłody pod nogi, które są rzucane, bo po prostu przestaliśmy zasilać europejski rynek pracy, a byliśmy dobrymi pracownikami.
A tak w obronie status quo, taki śródtytuł tego artykułu, który pokazuje, że ta walka, czy ten spór między Komisją Europejską a polskim rządem, to jest nie spór o jakość prawa, nie spór o wolności obywatelskie w Polsce, tylko spór, żeby utrzymać w ramach Unii Europejskiej podział na centrum i peryferię.
Dokładnie tak jest. To nie jest spór o wolności obywatelskie w Polsce. W Polsce wolności obywatelskie nie są zagrożone. Ci, którzy chcą protestować, protestują. Ci, którzy chcą głośno w mediach publicznych, prywatnych mówić o tym, że jest im źle, że demokracja jest zagrożona. Którzy chcą mówić, że taki czy inny polityk jest złodziejem, bo i takie wypowiedzi publiczne się zdarzają. Mówią o tym i nic się złego nie dzieje. Nie są pakowani do sądów. Nie ma zagrożonej wolności wypowiedzi, nie ma zagrożonej wolności obywatelskiej. Panie redaktorze, że pan nie jest zagrożony. Nie czuje się pan zagrożony.
Nie czuję się zagrożony.
Natomiast utrzymanie status quo ze strony Komisji Europejskiej jest bardzo istotne. Jest bardzo istotne, żeby stare kraje Unii boją się nowego mocarstwa gospodarczego, którym Polska może się stać. Wciąż mamy na to szansę. No, dowodem na to jest choćby ostatnia wypowiedź Komisji Europejskiej dotycząca Mierzei Wiślanej, bo Polacy chcą przekopać, jak państwo wszyscy wiecie, zrobić z Elbląga port międzynarodowy. Tymczasem Komisja Europejska powiedziała, że się nie zgodzi, bo trzeba warunki środowiskowe dokładnie zbadać, a Polsce nie ufa. No to są tego typu zagrywki. To jest nie do końca w porządku.
Nie ufa także polskiej instytucji, jaką jest Regionalny Ośrodek Ochrony Środowiska. Instytucja, która ma patrzeć na to, czy ta każda inwestycja, taka duża, jest realizowana z poszanowaniem wszelkich zagrożeń co do stanu przyrody i rzeczywiście polska instytucja wydała opinię środowiskową, która jest bardzo długa. Tam jest kilka dziesiąt, prawie ponad 100 stron i kilkaset uwag, co trzeba zrobić, żeby ta inwestycja była dla przyrody neutralna. Polski rząd powiedział, okej, wszystkie te obostrzenia spełnimy, a mimo to Komisja Europejska ma trudności i ma problem.
No i właśnie z tym środowiskiem też to jest zdumiewające, bo czasami często jeżdżąc na Mazury, to moja ulubiona kraina, rozmawiam z niemieckimi, z hiszpańskimi turystami, z Czechami, ze Słowakami, których jest tam niemało, z Brytyjczykami. Pytam się, dlaczego tu przyjeżdżają, a oni mówią, że przyjeżdżają dlatego, że tutaj można zobaczyć na żywo żabę, tutaj można zobaczyć buciana, tutaj można zobaczyć to środowisko w jego naturalnym kształcie. O czym to świadczy? To świadczy o tym, że my jednak o swoje środowisko dbamy. Takie lasy, które mamy w Polsce, na północy Polski, w Polsce centralnej, na południu, to są prawdziwe, naturalne, dzikie lasy, których brakuje w Europie Zachodniej, więc te wszystkie wycieczki w stronę Polski dotyczące naszego rzekomego niedbania o środowiska są z gruntu fałszywe. No wystarczy porozmawiać ze zwykłymi ludźmi, wystarczy zobaczyć oferty biur turystycznych w starych krajach unijnych, które oferują wycieczki do Polski. To są wycieczki, clue reklam, to są właśnie te środowiskowe historie, których tam brakuje.
Spór między polskim rządem a Komisją Europejską nakłada się także na nasz spór wewnętrzny, polityczny między koalicją a opozycją. Tydzień, który mamy czwartek dopiero, a który ten tydzień przyniósł niesamowitą ilość wydarzeń politycznych. Zaczęło się od informacji w poniedziałek rano, że aresztowano Bartłomieja M. i Mariusza Antoniego K., byłego posła PiS-u, a Bartłomiej N. to oczywiście były rzecznik MON, a potem było jeszcze ciekawiej, napięcie rosło i temperatura polityczna również rosła. Mieliśmy we wtorek publikację Gazety Wyborczej z nagraniami. Wczoraj mieliśmy bardzo burzliwe posiedzenie Sejmu, może nie było to najburzliwsze czy najbardziej gorące posiedzenie Sejmu, bo daleko było od temperatury z grudnia roku 2016, ale naprawdę spór był bardzo ostry. W tle cały czas mamy tragedię w Gdańsku. No a dzisiaj mamy także takie elementy zabawne, jak wypowiedź premier Ewy Kopacz o tych dinozaurach, pan redaktor podsumował ten to jeszcze tydzień, to się nie skończy.
Zacznę od pani Ewy Kopacz, byłej premier. Ta wypowiedź ją zupełnie kompromituje. No dzieci kończące szkołę podstawową czy gimnazjum doskonale zdają sobie sprawę z tego, że między ostatnim dinozaurem a pierwszym człowiekiem minęło parę milionów lat. Ludzie nie rzucali kamieniami w dinozaury, nawet gdyby bardzo chcieli, to tych dinozaurów już dawno nie było. Poza tym, no to tak może pani premier Kopacz nas słucha, to jej podpowiem, że ludzie generalnie w duże ssaki, już ssaki, bo polowaliśmy na duże ssaki, nie rzucali kamieniami, robili pułapki. Polowali gromadnie, kopali doły, dzisiaj to się nazywa wilcze doły, ale to były doły na przykład na mamuty. W ten sposób polowano, bo oczywiście kamieniem sprawy by nie załatwiono. Myślę, że pani Kopacz powinna tutaj sięgnąć do takich podstawowych lektur. No powiedzmy, no nawet dla przedszkolaków, żeby się o tych dinozaurach trochę podszkolić, warto jest przeczytać, zanim się powie coś niemądrego. No. Jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, no to burzliwa dyskusja w Sejmie. Czy ona była burzliwa? Nie. Sejm jest organem, w którym rząd powinien tłumaczyć posłom, przedstawicielom narodu, tłumaczyć, co się wydarzyło, co w tej sprawie mówimy teraz oczywiście o sprawie śmierci byłego prezydenta Gdańska, co rząd zrobił w tej sprawie, co było zrobione, co jest robione. Rząd się z tego wytłumaczył, przedstawił sprawozdanie i to sprawę zamyka, tak?
Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że czytanie książek o dinozaurach dla przedszkolaków może nie rozwiązać problemu, bo Ewa Kopacz, kiedy komentowała swoją wypowiedź o tym, że w zasadzie z PiS-em trzeba jak z dinozaurem, trzeba w niego rzucać kamieniami, aż w końcu padnie, tak można skrócić myśl byłej pani premier, to chyba kiedyś Donald Tusk mówił do PiSu, wyginiecie jak dinozaury, to może jakaś kontynuacja myśli sprzed kilku lat również byłego premiera i również z Platformy, obecnie szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. Na Twitterze Ewa Kopacz napisała, co następuje. Dzień rozpocząłem od freudowskiej pomyłki. Nie wiem, czy to była freudowska
pomyłka. Cokolwiek to znaczy.
Cokolwiek. No nie, już to nie znęcajmy się. Wczoraj kupiłem książkę o dinozaurach dla mojego wnuka. Czytając swoją dzisiejszą wypowiedź, sama się z siebie śmieję. Miłego końca tygodnia wszystkim życzę. Tak napisała była premier, komentując swoją żartobliwą wypowiedź, ale to jest oczywiście może żarty na bok, bo dzisiaj też mamy informacje, mamy też, po pierwsze, Gazeta Wyborcza publikuje nowe nagrania z szefem partii rządzącej. Twoim zdaniem te nagrania mogą uderzyć w wiarygodność Prawa i Sprawiedliwości, w autorytet samego Jarosława Kaczyńskiego?
Myślę, że nie. Myślę, że nie uderzą w autorytet ani Jarosława Kaczyńskiego, ani w autorytet Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że tak naprawdę one, te nagrania o niczym nie świadczą. Przepraszam, nie chcę się tutaj dopisywać do retoryki, którą stosuje Prawo i Sprawiedliwość obecnie, że to jest kapiszon, który nie wypalił, że to świadczy tylko o tym, że Jarosław Kaczyński próbował postąpić uczciwie, ale generalnie to tak to właśnie wygląda. To są nagrania, które świadczą o tym, że człowiek, który miał przyszytą łatę gościa nie znającego się na niczym, na biznesie, nie posiadającego konta i tak dalej, okazał się bardzo praktycznym, pracującym w długiej perspektywie czasowej gospodarzem. No.
Ale z drugiej strony taką miał opinię i taki miał wizerunek osoby, która nie patrzy na, może jako jedyny z polityków, nie patrzy na doraźne materialne wartości, a te taśmy mogą pokazywać, że się dość sprawnie porusza w budowaniu interesów i nawet jeżeli pieniądz nie jest celem samym w sobie, bo to widać, że nie jest celem, czy takie można, taką tezę można śmiało przyjąć i założyć, no to jednak bardzo realnie myśli o sprawach finansowych dla swojej partii, dla swojego środowiska politycznego.
No to jak najlepiej o nim świadczy, proszę Państwa, no to doskonale. No jak najbardziej trzeba tam takich polityków, którzy myślą o sprawach finansowych swoich partii. W innym wypadku pojawiają się niebezpieczeństwa korupcji, pojawiają się niebezpieczeństwa prób przekupstwa polityków na przykład z zagranicy. No do dzisiaj nie wiem, dlaczego Donald Tusk chciał wyprzedawać polskie spółki. Gdyby Platforma była przygotowana finansowo do tego, żeby zająć się sama sobą, to myślę, że tak by się nie działo. Jarosław Kaczyński planował jakieś przedsięwzięcie, które koniec końców nawet widziałeś te plany, prawda? Państwo też widzieliście na pewno plany tych budynków. Zostawiłoby po sobie coś bardzo miłego. Przecież Katedra Gaudiego w Barcelonie też jest piękna, chociaż wtedy, kiedy była budowana, budziła kontrowersje i też wszyscy się pytali o pieniądze i o co chodzi, skąd artysta tak dużo nazbierał.
Ale jest w tej sprawie nowy aspekt, że zdaje się pierwszy raz do opinii publicznej wyciekły wewnętrzne rozmowy z Nowogrodzkiej. Do tej pory byli politycy, którzy przechodzili do obozu liberalnego z Prawa i Sprawiedliwości, czy z szerzej z prawicy, ale jądro partii było sterylne. Wiadomo, że tam nie ma agentów, nie ma osób, które mogą zacząć współpracować i wynosić wewnętrzne informacje poza partię polityczną. Teraz okazuje się, że ten gabinet ustawiony Jarosława Kaczyńskiego przy ulicy Nowogrodzkiej nie jest taki szczelny.
Nie jest szczelny, żaden gabinet nie jest szczelny, żaden polityk nie jest bezpieczny i to bardzo dobrze. To świadczy o tym, że żyjemy w zdrowej demokracji. No oczywiście źle się dzieje, jeżeli takie rozmowy mogą ujrzeć światło dzienne, ale tak się dzieje. No od afery Watergate politycy powinni sobie zdawać sprawę z tego, że nie są bezpieczni i tak naprawdę nie mogą nikomu zaufać. Ich jedyną tarczą jest uczciwość i tutaj z tego nagrania okazuje się, że ten polityk główny w Polsce jest jednak uczciwy wobec kontrahentów, wobec swoich kolegów partyjnych. No, co mogę dodać?
Pod koniec dnia to wyborcy ocenią, czym były te taśmy, czy były tylko potwierdzeniem uczciwości szefa Prawa i Sprawiedliwości, czy były nieistotną didaskalią na tle polskiej polityki, czy były istotnym elementem, który wpłynie na nastroje społeczne i na ocenę Prawa i Sprawiedliwości. Paweł Pietkun, dziennikarz Gazeta Obywatelska, tygodnik Solidarność, był ostatnim gościem popołudnia. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.
A my mamy 17:59 i pożegnamy się z Państwem. I oczywiście Dariusz Konkol, który realizował audycję piosenką zespołu The Dumplings, Betonowy Las, dwójka młodych, ciągle młodych artystów z Wrocławia. Posłuchajmy i do usłyszenia, do usłyszenia w poranku i w popołudniu i oczywiście do usłyszenia z Radiem Wnet w wielu innych ciekawych audycjach. Dzisiaj o 19:00 przywitam się z Państwem Krzysztof Jabłonka w swojej gawędzie historycznej, więc warto posłuchać Radia Wnet.
Tak. O 20:00 będzie audycja Radia Solidarność.
A o 20:00
serdecznie Państwa zapraszam.
A o 20:00 audycja, którą współtworzy Paweł Pietkun, Radio Solidarność, audycja z długą historią.
Skromnie wspieram.
Skromnie wspiera tą audycję, której historia sięga jeszcze czasów, lat 80.
Tak, lat 80., tak, czasów stanu wojennego, kiedy powstało Radio Solidarność zakładane przez Zbigniewa i Zofię Romaszewskich.
A to jest inna historia, o której
to
kiedyś
historia,
porozmawiamy, a teraz posłuchajmy z The Dumplings. Do usłyszenia.